Cześć! Przygotowałem dla Ciebie omówienie trzech najważniejszych wiadomości ze świata ochrony danych osobowych, które mogą mieć istotny wpływ na Twoją firmę czy organizację. Oprócz podstawowych informacji na temat każdej z aktualności, opowiem Ci też o kluczowych wnioskach, jakie powinieneś czy powinnaś z nich wyciągnąć. A czego dowiesz się z najważniejszych RODO aktualności z maja 2022? Czy administrator może przerzucać na inspektora ochrony danych swoje zadania z obszaru RODO? Czy można pobierać opłaty za spokój od informacji marketingowych? Czy dane klientów po wykonaniu lub zerwaniu umowy powinny być usunięte? W skrócie, chcesz być na bieżąco z ochroną danych osobowych? No to czas na RODO. Przechodzimy do omówienia pierwszej RODO aktualności. UODO bierze na celownik zadania powierzane inspektorom ochrony danych osobowych przez administratorów. Dlaczego? No, zapytam Cię na wstępie. Kto może nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Ha, zapewne przychodzi Ci na myśl administrator danych, inspektor ochrony danych, może jeszcze usłyszałbym odpowiedź np. kierownik działu HR. I wydawać by się mogło, że każdy z wymienionych to poprawna odpowiedź. Ale jednak tak nie jest. Nasz organ ochrony danych konsekwentnie podkreśla, że zadaniami inspektora ochrony danych, czyli JODA, są przede wszystkim. Po pierwsze, monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Po drugie, monitorowanie przestrzegania wewnętrznych polityk danego administratora. No i po trzecie wreszcie, nadzorowanie prawidłowego wykonywania określonych w tych procedurach obowiązków. Mam tu na myśli przykładowo doradzanie administratorowi czy podnoszenie świadomości w zakresie RODO w organizacji. No i tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Zdaniem UODO są to kluczowe obowiązki inspektora ochrony danych i do tych obowiązków administrator nie powinien transferować na JODA innych obowiązków spoczywających na ADO z mocy samego RODO. Innymi słowy, JOD nie powinien być osobą, która wyręcza administratora w realizacji należących do niego zadań. Zapytasz, dlaczego? Przecież to inspektor w większości organizacji ma zazwyczaj największą wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i jest w tym obszarze najbardziej kompetentny. No a dlatego, że mogłoby to prowadzić do konfliktu interesów, co zgodnie z RODO należy wykluczać. Jaki konflikt? Ano taki konflikt, że inspektor ochrony danych ma monitorować, czy upoważnienia są nadawane. Czy są nadawane zgodnie z wewnętrznymi politykami, no i czy osoby zaangażowane w ten proces prawidłowo wykonują swoje działania. Czyli jeśli JOD osobiście nadawałby upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, to musiałby sprawdzać realizowanie zadań wykonywanych przez samego siebie. Taką właśnie sytuację zastali inspektorzy UODO podczas kontroli w jednym ze szpitali. Chodziło o jedno z zadań JODA, którym było, cytuję zapis polityki ochrony danych szpitala, nadawanie upoważnień personelowi w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dodam, że ów inspektor otrzymał od administratora danych formalne umocowanie do nadawania upoważnień, czyli mogłoby się wydawać, że inspektorzy UODO nie będą mieli tutaj żadnych zastrzeżeń. A jednak istotą w tej sprawie nie było niezgodne z przepisami nadawanie upoważnień, tylko właśnie wspomniany już wcześniej konflikt interesów. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wydanej decyzji stwierdził, cytuję, administrator nie powinien przyznawać JOD-owi uprawnień do nadawania w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza że jednocześnie ten administrator w tej samej procedurze zlecił też JOD-owi sprawowanie funkcji doradczej i nadzorczej nad tym procesem. Zapytasz, czemu organ tak uparcie zakazuje tego, co w organizacjach bywa bardzo częstą praktyką? Dwa słowa klucze. Znowu, konflikt interesów. Dopuszczając rozwiązanie, w którym inspektor po pierwsze jest odpowiedzialny za nadawanie upoważnień i po drugie jednocześnie ma monitorować zgodność tego procesu z przepisami o ochronie danych osobowych, bo do tego monitorowania jest zobowiązany na gruncie RODO, w konsekwencji administrator doprowadziłby do sytuacji, gdzie JOD sprawuje nadzór nad własną działalnością. Bez wątpienia doszłoby do konfliktu interesów, czego przepisy RODO nakazują unikać. I ja oczywiście rozumiem te argumenty, ale z drugiej strony również mamy solidne i rozsądne argumenty. No bo jaka jest alternatywa? Czy alternatywą jest sytuacja, kiedy administrator danych nadaje upoważnienia do przetwarzania danych i realizuje inne obowiązki RODO osobiście? Wyobraź sobie taką sytuację. Mamy, powiedzmy, prezesa InPostu, Rafała Brzoskę, który wstaje sobie w poniedziałkowy poranek i zastanawia się nad ustaleniem priorytetów na najbliższy tydzień. Co by tu zrobić? Czy przemyśleć strategię ekspansji paczkomatów na rynki azjatyckie? To się zrobi kiedy indziej. To może jeszcze poczekać. Mam tu do nadania upoważnienia do przetwarzania danych i umowę powierzenia do przygotowania. I teraz nie zrozum mnie źle. Jestem bardzo daleki od bagatelizowania obowiązków wynikających z RODO, ale jestem też realistą i absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby większość obowiązków nakładanych przez RODO na administratorów ci realizowali osobiście, szczególnie w firmach większych niż mikro. Oczywiście nie taka jest też intencja u RODO. Urzędnicy naszego organu nadzorczego nie są przecież oderwani od rzeczywistości i dopuszczają delegowanie obowiązków ADO na inne osoby. Tylko że w 99% przypadków to właśnie inspektor ochrony danych i jego zespół są najbardziej kompetentnymi osobami do realizowania wszystkich obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych. Mają najwięcej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, więc naturalną praktyką jest delegowanie na nich wszelkich obowiązków wynikających z RODO. Z naszego doświadczenia firmy i urzędy, które szukają zewnętrznych inspektorów ochrony danych, czyli usługi tak zwanego outsourcingu JOD-a, chcą, żeby ta osoba była takim człowiekiem od RODO i delegować na nią wszystko, co jest związane z obowiązkami właśnie wynikającymi z RODO. I ciężko się takim administratorom dziwić, no bo kogo stać na utrzymywanie osobno? Działów audytu realizujących cykliczne, niezależne sprawdzenia, działu HR nadającego upoważnienia, działu prawnego przygotowującego umowę powierzenia, działu compliance spinającego całość zgodności z przepisami, no i do tego jeszcze inspektora ochrony danych, który ma wszystko tylko nadzorować i monitorować. Pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, że na obowiązki inspektorów ochrony danych inni unijni regulatorzy patrzą zupełnie inaczej i bardziej liberalnie, pozostawiając większą dowolność administratorom. Dlatego jestem bardzo ciekaw, w jakim kierunku pójdzie ostateczna wykładnia przepisów dotyczących konfliktu interesów w realizowaniu obowiązków JOD-a. Oczywiście będę informował Cię o tym na bieżąco. Wracając jeszcze do naszej konkretnej sprawy kontrolowanego szpitala. Jeszcze w czasie trwania inspekcji u RODO administrator wdrożył nowe procedury nadawania upoważnień, wykluczając z tego procesu JOD-a. W efekcie postępowanie zakończyło się tylko upomnieniem dla administratora. Jakie wnioski z tej decyzji powinny być ważne dla Ciebie? Po pierwsze, zadania JOD-a, ale i administratora powinny być wyraźnie określone w wewnętrznych regulacjach z zakresu ochrony danych. Po drugie, nie każdy obowiązek nałożony przez RODO na administratora powinien być przeniesiony na inspektora ochrony danych. No i po trzecie i najważniejsze, realizacja zadań przez JOD-a nie powinna prowadzić do tego, że kontroluje on sam siebie, czyli do konfliktu interesów. Na przykład sytuacja, kiedy JOD monitoruje prawidłowość realizacji postanowień umowy powierzenia, którą sam przygotował, a może i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nawet zawarł ją w imieniu administratora danych. Na pewno polecam Ci też bieżące monitorowanie stanowiska Europejskiej Rady Ochrony Danych EROD i Urzędu Ochrony Danych UODO. Albo po prostu zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Z nami na pewno będziesz na bieżąco. Idziemy dalej. Zapraszam na omówienie drugiej RODO aktualności, a mam dla Ciebie prawdziwą secret offer. Kto z nas nie lubi promocji? Wszyscy lubią, A jeżeli nie wszyscy, to na pewno zdecydowana większość z nas. Do czego zmierzam? Zapytasz. Oczywiście do niższych cen. Konkretnie chodzi o oferty składane często przez tak zwane telekomy, czyli na przykład operatorów telekomunikacyjnych i ich, jak to się potocznie przyjęło, opłaty za spokój. Jestem pewien, że nieraz podpisując umowę z operatorem otrzymałeś czy otrzymałaś pewną cenę usługi, na przykład 30 zł. I jednocześnie konsultant uprzejmie poinformował Cię, że cena ta może być niższa, na przykład o 5 zł, jeżeli wyrazisz zgodę na kontakt marketingowy. Innymi słowy, godząc się na wykorzystywanie Twoich danych w celach marketingowych, realnie obniżyłeś cenę usługi na fakturze, czyli w skrócie sprzedałeś swój spokój i wolność od kontaktów marketingowych, w tym wypadku za 5 zł, ale czasami ta kwota bywa wyższa. A mówiąc językiem ustawy, zamówiłaś czy zamówiłeś informację handlową.
No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana.
Ale zwróć uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Jest to super istotne, że w tym wypadku, i generalnie tak powinno być, miałeś czy miałaś wybór. I tu tkwi istota sprawy. Ja, ty, pan, pani, społeczeństwo, jako konsumenci powinniśmy mieć wybór. Znamy konkretną cenę usługi i ta cena ewentualnie po wyrażeniu przez nas dodatkowej zgody może być niższa. To co w takim razie w myśl obecnych przepisów jest niedopuszczalne? Niedopuszczalną praktyką byłaby praktyka odwrotna, w której operator czy jakaś firma odgórnie z automatu dopuszcza kontakt marketingowy z klientem jako standard, a dopiero ja czy ty tę ciszę i wolność od marketingu możemy sobie ewentualnie wtórnie wykupić. Takich praktyk zdecydowanie nie wdrażaj. Klient, usługobiorca zawsze musi mieć wybór, czy zdecyduje się ujawnić dane dla celów marketingowych, czy też tego nie zrobi. Nie można takiego rozwiązania narzucić ani domyślnie z defaultu aktywować. Jakie wnioski z tego case'u mogą być ważne dla Twojej organizacji? Pamiętaj, że dane osobowe możesz przetwarzać w wyraźnie określonych celach. Pamiętaj, że dla realizacji różnych celów, np. umowa i marketing, najczęściej powinieneś czy powinnaś dysponować różnymi podstawami przetwarzania danych. Pamiętaj też, że korzystając z przesłanki zgody na przetwarzanie danych czy zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, musisz zapewnić, żeby ta zgoda była dobrowolna. Jeżeli masz wątpliwości, jak to zrobić, zapraszam na naszego bloga, tam znajdziesz pomocne materiały. I ostatni temat na dziś, czyli retencja, czyli słów kilka o tym, jak długo możemy przechowywać dane osobowe klientów i po jakim czasie mamy obowiązek je usunąć. No właśnie, usuwać czy nie usuwać? Oto jest pytanie. To temat trudny i wywołujący ożywioną dyskusję między sądami, prezesem UODO a administratorami. Zapytam Cię na przykład, jak długo można przechowywać dane klientów po wykonaniu albo po zerwaniu umowy? Jak myślisz, jaka odpowiedź będzie prawidłowa? Bo ja na to pytanie, co prawda Ci teraz nie odpowiem, ale Urząd Ochrony Danych Osobowych stanowczo twierdzi, że jeżeli administratora nie wiąże już z klientem żadna umowa, to klient ma prawo żądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych i może to zrobić od razu po zakończeniu umowy. Podobne zdanie ma część składów wojewódzkich sądów administracyjnych, które w wyrokach podzielają ten pogląd organu ochrony danych. Ja, patrząc jako osoba, której dane są przetwarzane, generalnie, teoretycznie to stanowisko popieram. No, w końcu wiele firm i instytucji posiada moje dane i często są to informacje znacznie szersze niż tylko imię, nazwisko. I teoretycznie im krócej będą te dane przetwarzać na mój temat, tym lepiej. Ale każdy kij ma dwa końce. A ja na co dzień współpracuję jednak z podmiotami reprezentującymi drugą stronę tego przysłowiowego kija i w tym przypadku ze stanowiskiem organu się nie zgadzam. No bo spójrz, teraz uwzględniając obowiązujące wytyczne, po zakończeniu umowy usunąłem wszystkie dane mojego klienta. Nie chodzi tylko o samo imię i nazwisko czy adres dostawy, ale także historię realizowanych dla niego usług. Generalnie usunąłem wszystko na temat danego klienta. A tymczasem okazuje się, że klient wraca do mnie z roszczeniem dotyczącym niewłaściwie wykonanej usługi. A ja robię wielkie oczy, bo nie wiem ani kto, ani o jaką usługę chodzi.
I co pan nam zrobi?
Co więcej, nie mogę wrócić do historii realizacji tej usługi, bo wszystko zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Danych usunąłem. Powiem więcej, wyobrażam sobie masę sytuacji, kiedy dłuższy okres przechowywania danych klienta jest również w jego interesie. Przykładowo chciałbym, żeby dla mnie, jako dla klienta, na przykład internetowego sklepu odzieżowego, właściciel tego sklepu przechowywał historię moich zamówień, tak żebym łatwo mógł zamawiać w przyszłości podobne towary. Jak widzisz, wskazany problem to nie tylko teoretyczne i akademickie rozważania, a codzienne dylematy wielu administratorów, no i ich klientów. Do czego zmierzam? Do opisania Ci sporu, jaki powstał w temacie możliwości, czy też może bardziej braku możliwości przechowywania danych klientów po zakończeniu usługi. A pamiętaj, że przechowywanie to w dalszym ciągu przetwarzanie. Administratorzy danych często w wewnętrznych procedurach przyjmują, że dane klientów, z którymi relacja biznesowa została zakończona, uwaga, mogą być dalej przetwarzane na podstawie tak zwanej F-ki, czyli artykułu 6 ustęp 1 litera F RODO. Mówię o prawnie uzasadnionym interesie administratora, no, który w tym wypadku można zdefiniować jako ochrona czy dochodzenie roszczeń, które ewentualnie mogą pojawić się w przyszłości. No właśnie, słowo klucz. Ewentualnie. I tu jest pies pogrzebany. Nasz organ stoi na stanowisku, że jest to niedopuszczalne przetwarzanie danych, bo przecież przetwarzanie danych osobowych na zapas jest niezgodne z RODO. Czyli UODO uważa, że jest to interes administratora, który tylko ewentualnie i tylko teoretycznie może, a wcale nie musi pojawić się w przyszłości. Co więcej, także część składów sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych potwierdza to stanowisko w swoich orzeczeniach. Co zrobić? Jak żyć? Na szczęście pojawiło się światełko w tunelu i sprawa dotycząca Biura Informacji Kredytowej BIK. W tej sprawie sąd zakwestionował stanowisko Urzędu Ochrony Danych, wskazując, że, uwaga, cytuję, Biuro Informacji Kredytowej zostałoby zmuszone do usunięcia danych osobowych, które wciąż mogą okazać się niezbędne do realizacji prawa do obrony strony w przypadku wystąpienia z roszczeniami przez klienta. A to mogłoby spowodować osłabienie pozycji BIK w ewentualnym sporze. Uff, wreszcie jakiś głos rozsądku. Jak się możesz domyślać, wyrok ten został zaskarżony do NSA przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I co teraz? Teraz czekamy. Czekamy na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z nadzieją, że będzie to wyrok bardziej przyjazny dla administratorów danych. No i praktycy w obszarze ochrony danych osobowych pokładają w tym wyroku bardzo duże nadzieje. Sprawę oczywiście monitoruję i będę Cię o niej na bieżąco informował. Zachęcam Cię również do zapoznania się ze stanowiskiem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, czyli ZFODO. ZFODO przedstawił swoje stanowisko w temacie retencji danych w związku z przedawnieniem roszczeń. Linki do materiałów znajdziesz w opisie odcinka. Jakie wnioski z tego newsa są ważne dla Ciebie i Twojej organizacji? Po pierwsze, musisz ustalić i udokumentować procedury retencji. Po drugie, pamiętaj o przysługujących Twoim klientom prawach, w tym prawie do usunięcia danych. No i wreszcie, po trzecie, monitoruj wytyczne i wyroki dotyczące retencji. A tutaj dużo, dużo, dużo się będzie działo. Podsumowując, w dzisiejszych newsach zapanowała różnorodność tematów, jakiej dawno nie było. Było i o inspektorze ochrony danych, i o zgodzie dla celów marketingowych kupowanej za niższą cenę usługi. No a całość zakończyliśmy mega ważnym orzeczeniem sądu w sprawie retencji danych. Czyli trochę praktyki, trochę teorii, trochę orzecznictwa, taki idealny balans. Najważniejsze wnioski z dzisiejszych aktualności dla Ciebie to, po pierwsze, sprawdź, czy zadanie, jakie wykonuje inspektor ochrony danych w Twojej organizacji, nie powodują konfliktu interesów. Po drugie, zweryfikuj, czy zgody, które stanowią w Twojej organizacji podstawy przetwarzania danych, są dobrowolne. I po trzecie, monitoruj wytyczne UODO i orzecznictwo sądów w sprawie zasad przechowywania danych osobowych na potrzeby przyszłych roszczeń. No a po czwarte, Po czwarte, jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi RODO newsami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj na dole powinien pojawić się przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami na pewno będziesz na bieżąco. A w razie pytań i wątpliwości pisz w komentarzach, na pewno pomożemy. Do zobaczenia, cześć!